Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy jak zawsze od przeboju z dawnych lat.
Słuchacie historii żywej.
Po 2 latach od śmierci profesora Andrzeja Wyrwy, dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, ta placówka doczekała się nowego szefa. W wyniku konkursu marszałek województwa stanowisko powierzył doktorowi Andrzejowi Kowalczykowi. To wyjątkowa placówka, która chroni najbardziej cenne relikty z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. O najważniejszych planach z nowym dyrektorem rozmawiał Rafał Muniak.
Pan Andrzej Kowalczyk, nowy dyrektor bardzo ważnego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. To jest, można powiedzieć, najważniejsze muzeum w Polsce, które opiekuje się reliktami Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
Tak jak pan, uważam, że jest to jedno z najważniejszych muzeów dotyczących początków państwa polskiego, historii. Przede wszystkim ważne jest to, że to jest rezerwat archeologiczny. Jest to bardzo ładnie wkomponowany cały krajobraz tworzący taką strefę kulturowo, czyli mamy obcowanie z przyrodą, mamy obcowanie z zabytkami niezakłóconymi, ponieważ to osadnictwo tam bardzo wcześnie się skończyło w czasach późnośredniowiecznych. Ja pracuję w muzeum od już ponad 17 lat. Z wykształcenia jestem archeologiem. Cały czas ten ostrów mi towarzyszył. Na studiach u pani profesor Hanny Koćki Kręc. Pracowałem na Ostrowie Tumskim w Poznaniu przez kilkanaście lat razem z nią i z ekipą, która ona tam stworzyła. Pod jej okiem i pod okiem świętej pamięci Andrzeja Sikorskiego poznawałem tajniki pracy archeologicznej, ale też sposoby jej upowszechniania wyników badań archeologicznych. Rozpoczynając pracę u dyrektora Andrzeja Kaszubkiewicza została przydzielona mi funkcja kierownika albo jednoosobowa pracownia zajmująca się badaniami grodziska, które jest położone na styku murowanej gośliny i obornik na styku dwóch powiatów.
Porozmawiajmy o Lednicy, bo został pan dyrektorem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. To duża placówka, no bo to jednak i mały skansen z wyspą Mieszka I i też Wielkopolski Park Etnograficzny. Jakie ma pan plany? No bo niedawno został ukończony nowy budynek muzeum. I co dalej?
Muzeum jest dość duże. Trzon jego stanowi o 4 oddziały. Jest to Ostrów Lednicki, czyli to miejsce takie początkowe, które dało istnienie muzeum. Jest to wielkopolski park etnograficzny, który trochę odbiega tematyką od tej archeologicznej, ale też jest ważnym komponentem w strukturze całości dziejów Wielkopolski i tej części Polski. No i dwa rezerwaty archeologiczne, które stanowią takie placówki wysunięte. To jest rezerwat archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu i rezerwat archeologiczny w Gród w Grzybowie. To są takie obiekty, ważny komponent naszego dziedzictwa kulturowego i tego wczesnopiastowskiego dziedzictwa związanego z początkami państwa polskiego na tej ziemi tutaj piastowskiej, dodając do tego Poznań i Gniezno. To jest taki główny komponent, trzon, wokół którego było budowane państwo pierwszych piastów.
Historia żywa.
Co by pan chciał zrobić w tym muzeum jako dyrektor? Co by pan chciał poprawić, ulepszyć, może zmienić?
Bardzo ważne jest to, że muzeum zyskało taką tożsamość poprzez nowy budynek, który w 2022 roku został oddany do użytku. Obecnie pracujemy nad wystawą stałą.
Czego ma dotyczyć?
Wystawa stała będzie opowieścią narracyjną o czasach, o początkach państwa polskiego do czasów Mieszka II i będzie to opowieść narracyjna poprzez zabytki archeologiczne głównie z Ostrowa Lednickiego. Chcemy pokazać te czasy od momentu budowy państwa przez Mieszka I, Bolesława Chrobrego, po czasy właśnie Mieszka II.
Czy będzie już gotowa na przyszłoroczną rocznicę, tysięczną rocznicę pierwszych koronacji?
Bardzo byśmy chcieli, żeby udało nam się ją w grudniu otworzyć, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że być może przez procedury przetargowe, które na szczęście już praktycznie finalizujemy, za niedługo pewnie podpiszemy z wykonawcą umowę. Być może nam się nie uda w 2025 roku otworzyć tej wystawy, otworzymy ją w 2026. Jednak wychodzę tu z założenia, że bardzo ważnym elementem jest to, żeby ją przygotować bardzo dobrze, żeby ona była kompleksowo i już wpisała się w całą to strukturę zwiedzania szlaku piastowskiego. Kolejnym ważnym elementem jest to na przyszły rok, że Wielkopolski Park Etnograficzny będzie obchodził swoje 50-lecie. Też chcemy zaznaczyć jego miejsce, podkreślić ważność tych obiektów, które tam się znajdują, bo to są ważne muzealia związane z kulturą ludową na terenie i kulturą chłopską związane na terenie właśnie Wielkopolski. Tam właśnie jest lokowanych wiele obiektów przenoszonych z różnych części Wielkopolski. Na pewno chcemy to miejsce rozreklamować po to, żeby więcej ludzi o tym miejscu się dowiedziało. Dodatkowo planujemy wykonać audioprzewodniki, żeby wzbogacić to całą ekspozycję, żeby zwiedzający mieli możliwość dowiedzenia się historii tych obiektów, częściowo historii rodzin, które zamieszkiwały. Bardzo takim ciekawym elementem jest to, jak przy okazji różnych imprez przyjeżdżają do nas ludzie i zdarza się, że niektóre osoby mówią: ojej, ja pamiętam ten dom, to stał u mojego sąsiada, pamiętam, bywałam na tym piecu, siedziałam.
No tak, żywe skansany zawsze się cieszą dużą popularnością, tam są tłumy turystów, kilka tysięcy pewnie osób przewija się przez te obiekty w ciągu praktycznie tylko 2 dni.
Tak, mamy 2 takie sztandarowe imprezy, które są związane z Wielkopolskim Parkiem Etnograficznym, jednak cały park etnograficzny jest czynny w sezonie turystycznym, który trwa mniej więcej od 15 kwietnia, całe wakacje do połowy października i wówczas wszystkich Państwa zapraszamy właśnie do zwiedzenia tego obiektu, bo to jest bardzo urokliwe miejsce, bardzo spokojne i można zobaczyć zrekonstruowaną wieś, tak jak one w Wielkopolsce wyglądały 100 lat temu.
Historia żywa.
A co z Ostrowem Lednickim? Co z wyspą Mieszka I? Co z tą najbardziej tajemniczą wyspą?
Tak jak i w Grzybowie i w Gieczu prowadzimy cały czas badania archeologiczne, badania też interdyscyplinarne, wspomagając się naszymi przyjaciółmi z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
To badania podwodne.
Tak, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Chociażby dzisiaj miałem spotkanie z profesorem Makochonienko, który pobiera rdzenie do badań specjalistycznych, żeby poznać, jak to środowisko wyglądało we wczesnym średniowieczu. Dodatkowo ważnym komponentem działań muzeum jest ochrona tego miejsca, Ostrowa Lednickiego, tych ruin, które tam są zachowane. w stanie niepogorszonym, żeby dla przyszłych pokoleń ich je pozostawić. W związku z tym pracujemy nad koncepcją projektu zadaszenia dla Kościoła Grodowego, drugiego z ważnych elementów na Ostrowie Lednickim. Z jednej strony będzie to zabezpieczenie tych ruin, które są narażone na zewnętrzne warunki atmosferyczne, które są niekorzystne dla tego typu obiektów. Od ponad 1000 lat tam w tym miejscu znajduje się. A z drugiej strony chcemy ułatwić ruch turystyczny, ponieważ wyspa to jest miejsce odkryte. W przypadku złych warunków atmosferycznych turystom bardzo trudno w niektórych strefach się poruszać, a jest to związane tym, że wszystkie elementy, które są budowane, infrastruktura turystyczna, ona musi być dostosowana, żeby nie zmieniać tego krajobrazu, a jak najbardziej wpisywało się w to przestrzeń raz wyspy, która jest pomnikiem historii, dwa Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, czy to Lednickiego Parku Krajobrazowego, na którego terenie znajduje się muzeum.
Ilu turystów teraz rocznie zwiedza wasze obiekty?
Mamy turystów, mniej więcej ta liczba turystów zwiedzających muzeum jest co roku jest na bardzo podobnym poziomie. To jest prawie 150 tysięcy osób rocznie.
A jakie są ambicje dyrekcji?
Zgodnie z powołaniem i z moim programem chciałbym, żeby za 3 lata ta frekwencja wzrosła o 20%. To nie jest dużo. Myślę, że stała wystawa pozwoli nam przyciągać turystów całym rokiem do siedziby. Wówczas będzie to stały punkt na trasie turystycznej, na szlaku piastowskim i wiele osób poprzez te elementy narracyjne będzie wychodziła z wystawy zadowolona. A chciałbym, żeby wychodziły osoby, które mają dosyć nowe jakieś emocje, zapamiętywały dane miejsce i udając się na Ostrów Lednicki, czy do Giecza, czy Grzybowa, bardziej potrafiły sobie wyobrazić, jak te wczesne średniowiecze mogło wyglądać.
Zachęcamy do wizyty w muzeum. To cenna lekcja historii. Za chwilę opowiemy o pewnym skarbie. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Przed nocą i mgłą osłoń mnie, zabierz z serca samotność, dzień, co tam legł, wytarguj od gwiazd ten czas, mój czas, co za nim się stał. Zapal ogień we mgle, niech nie zgasi go wiatr, tyle dróg plącze się. Zły jest świat, na spotkanie mi wyjdź i zawołaj przez mrok, że to ty. Przed nocą i mgłą osłoń mnie, w ciepłej łodzi twych ramion chcę płynąć w rejs. Ze szczęścia ty wiesz i ja chcę mieć maleńką jak łza. Stop.
Słuchacie historii żywej.
Kilka tysięcy denarów krzyżowych, złote pierścienie, placki srebra i wielkie emocje. Kaliszanie pierwszy raz mogą obejrzeć odkryty 4 lata temu skarb ze Słuszkowa. Wówczas archeolodzy natrafili na ukryty w ziemi gliniany garnek sprzed 800 lat. O emocjach związanych z odkryciem średniowiecznego glinianego garnka oraz o tym, co o nim teraz wiemy, z archeologiem z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, jednym z odkrywców skarbu, Adamem Kędzierskim, rozmawiała Danuta Synkiewicz.
Mamy w Kaliszu po raz pierwszy pokazany Słuszków II. Jest to wyjątkowy skarb. Patrząc na region kaliski, nawet w zasadzie na całą Polskę, to jest jeden z największych skarbów odkrytych po wojnie. Skarb liczy 6700 zabytków. Są to głównie monety wybijane na przełomie XI i XII wieku. Są placki srebra i są zdoby. Dwie takie zwyczajne, srebrne, a cztery to złote okazy, cztery pierścienie, które nawet mogły należeć kiedyś do pary książęcej. Tu myślę o Kazimierzu Odnowicielu, jego żonie Marii Dobroniedze. Być może oni, to ze względu właśnie na Marię Dobroniegę, bo księżniczka pochodziła z Rusi, a na jednej z obrączek jest napis: Boże, dopomóż swojej służebnicy Marii, więc być może to jest właśnie biżuteria, która należała do naszych piastów.
Bardzo ciekawy był moment w ogóle odkrycia tego skarbu, bo ten garnek prawie nienaruszony przeleżał 800 lat i tylko przypadek sprawił, że wróciliście na to pole kukurydzy, na którym w 1935 roku odkryto pierwszy skarb, a ty, dokumentując ten pierwszy skarb, natrafiłeś na drugi, więc emocje podwójne.
Tak, w ogóle nie spodziewaliśmy się, że odkryjemy duży kolejny skarb. Myśleliśmy, że może nam się uda znaleźć jakieś pojedyncze krzyżówki, dzięki którym można byłoby zlokalizować ten pierwszy Słuszków. No i ni stąd, ni zowąd, właśnie pod słupem wysokiego napięcia najmłodszy z ekipy odkrył garnek z monetami.
To całe szczęście, że właśnie pod słupem, bo to uchroniło ten skarb przed albo właśnie rozrzuceniem po polu, albo przed łyżką koparki, która tam mogła wjechać i uszkodzić, a tak dzięki temu przeleżał w prawie nienaruszonym stanie.
Tak, podobno ten słup wkopano w latach 60. Wtedy jeszcze stosowana była dosyć płytka orka, więc ten garnek został tylko, jeśli chodzi o samą górę, lekko zniszczony. Jego większość się zachowała w stanie nienaruszonym, więc tutaj mamy do czynienia z całym skarbem. Może jakieś pojedyncze monety gdzieś tam są rozrzucone na polu, ale wydaje się, że mamy w zasadzie wszystko.
4 lata temu rządziły wami wielkie emocje, bo rzeczywiście odkrycie tego skarbu było sensacją, ale czy dziś po 4 latach udało się tą łamigłówkę, kto ukrył skarb i dlaczego, rozwikłać?
To znaczy, skarb na pewno należał do kogoś z ówczesnej elity. Czy to, mówię o obu Słuszkowach, obu skarbach, czy to był skarb należący do księcia, czy do jakiegoś jego dostojnika, nie wiemy i nie dowiemy się, ale właśnie patrząc i na ilość monet, i na przykład na te złote pierścienie, no widać, że to jest wyjątkowa sprawa. Z reguły odkrywa się mniejsze skarby. To jest różnie, czasami 100, czasami 200, czasami 1000 monet, a tutaj 6700 plus ten Słuszków pierwszy, który mógł mieć nawet w wersji pierwotnej około 20 tysięcy zabytków, więc są to niesamowite rzeczy. Też nie mamy pojęcia, dlaczego w Słuszkowie skarb został ukryty na terenie osady, ale ta osada się aż tak nie wyróżnia. Są tam ciekawe rzeczy, na przykład ramię wagi. To też świadczy o tym, że mieszkańcy właśnie posługiwali się pewnie srebrem, ważyli je. Ale że aż takie dwa skarby, naprawdę nie wiem, dlaczego tam.
Historia żywa.
Ale co by nie mówić z rzeczy ważnych, to ten skarb jest teraz przekazywany do muzeum w depozyt za pośrednictwem konserwatora. Jest duża szansa, że będzie już teraz konserwowany, więc mam nadzieję, że przed śmiercią zdążę go jeszcze opracować. Zajmuję się krzyżówkami, więc to jest idealny zespół dla mnie do opracowania. Teraz właśnie wychodzi po angielsku monografia Słuszkowa 1, w tym roku jeszcze wyjdzie, a mam nadzieję, że jeśli ta konserwacja pójdzie szybko, to może za 2 lata doczekamy się kolejnej książki o Słuszkowie.
Dziś prowadząc po tej wystawie, którą jeszcze raz podkreślmy, po raz pierwszy mogą oglądać kaliszanie. Na co zwracasz uwagę? Mamy tu wysypane monety, więc one robią wrażenie. Mamy wyeksponowane 4 złote pierścienie. Pierścienie, które widać zachowują ponadczasowość, bo dziś każda panna pewnie taki pierścień by założyła, on się niczym nie różni od mody, która obowiązywała wówczas.
To masz rację, pierścienie są ponadczasowe i biorą pozytywnie każdego. A jeśli chodzi o tą wystawę, No nie wiem, chyba to złoto robi największe wrażenie, bo tego złota nie ma w skarbach wczesno-średniowiecznych. To jest wyjątkowa sprawa. W ogóle monety są bardzo trudne do pokazywania. Tu by się przydały jakieś szkła powiększające. To ciężko zaaranżować. Tutaj mamy fragmencik tego wszystkiego. No daje to jakieś wrażenie o całości, ale no, z tego, co rozmawiałem z kolegą dyrektorem, mamy tutaj taką koncepcję, żeby może obraz służkowy niedługo będą w zbiorach muzeum. Być może warto byłoby zrobić jakiś gabinet numizmatyczny, który byłby poświęcony właśnie krzyżówkom. Naprawdę nie każde muzeum ma w swoich zbiorach prawie 20 tysięcy denarów krzyżowych, więc tu jesteśmy naprawdę najlepsi, przebijamy Muzeum Poznańskie, może i nawet Narodowe w Warszawie pod tym względem.
Za chwilę opowiemy o ciekawym pomniku, najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Ciąg dalszy pomnikowej historii Poznania. W dzisiejszym odcinku ważny dziejowy moment, o którym w rozmowie Łukasza Kaźmierczaka z doktorem Pawłem Cieliczką z Fundacji Kochania Poznania.
Pytanie, które ciśnie mi się do głowy. Kiedy pierwszy pomnik kobiety powstał w Poznaniu?
No to jest taki bardzo duży rozrzut czasowy, ponieważ gdybyś to pytanie przeformułował i zapytał, kiedy został ufundowany pierwszy pomnik dla Poznania, to byśmy mieli naprawdę imponującą datę, bo został ufundowany już w latach 40. XIX wieku. Stanął natomiast dopiero w 1908 roku. I był to pomnik Konstancji Raczyńskiej, upozowanej w szaty i w taką formułę greckiej bogini zdrowia Higei, a ten rozrzut czasowy, sprawy ogromny wynikał z tego, że pomnik ufundowany został przez jej męża, hrabiego Edwarda Raczyńskiego. W jego zamierzeniu miał zwieńczyć taki cokół, który się nazywał Studnią Prysznica i był najważniejszym elementem wodociągu miejskiego, którym hrabia Raczyński sprowadził świeżą wodę ze wzgórz winiarskich dla Poznania. Natomiast zanim ten pomnik jeszcze do Poznania przyjechał, to hrabia Raczyński popełnił samobójstwo w związku z problemami z rozliczeniem kaplicy, Złotej Kaplicy.
Mówiliśmy o tym tydzień temu, ale ten Preisnitz mimo wszystko zasłużył się Raczyńskim.
Zasłużył bardzo, ponieważ po pierwsze on był właśnie twórcą wodolecznictwa, a w tym swoim Grafenbergu tymi prysznicami leczył ich syna Rogera. Oni byli przekonani, że tutaj to bardzo synowi pomogło, to był ich jedynak, więc w ten sposób go uhonorowali. Na tym postumencie był taki medalion z jego podobizną, a także Oda Pindara, przetłumaczona na polski z błędem, bo to jednak niemiecki odlewnik, to robił nic lepszego nad wodę i do dzisiaj tak pozostało. Ale
Wróćmy do Raczyńskiego.
Raczyński popełnił samobójstwo i Konstancja uznała, że poznaniacy, którzy byli tak niewdzięczni dla jej męża, nie zasługują na to, żeby dostawali pomnik i ten pomnik kazała zawieźć do Zaniemyśla i tam pod murem kościelnym pochowany został jej mąż, a na jego grobie stanął ten pomnik Konstancji z napisem „Wierna żona zawsze przy swoim mężu”. I pewnie tam by pozostał, gdyby nie fakt, że na początku tego wieku doszło do przebudowy wodociągu. I wtedy zaproponowano wnukowi Raczyńskich, hrabiemu Edwardowi Aleksandrowi Raczyńskiemu, że może by ten pomnik jednak w Poznaniu się pojawił. Szczęśliwie okazało się, że w hucie zachował się ten gipsowy odlew, można było odlać drugi pomnik i ten drugi pomnik przyjechał do Poznania i stanął na tejże właśnie kolumnie, na tej studni Prysznica, która została przeniesiona przed Pałac Anderszów, to jest u szczytu ulicy Podgórnej, tam gdzie ona wbiega w aleję. I ten pomnik odsunięto w 1908 roku i tam on stał sobie ponad 60 lat.
Bo to też był pomnik wędrowniczek i to nie była jego ostateczna lokalizacja.
Tak, to nie była jego ostatnia lokalizacja, ponieważ w tym 1908 roku ta Higa w ogóle miała świetny widok, bo tam swoją maszynę parową testował Cegielski, tam jeździły tramwaje konne, no i właśnie ten rozwój motoryzacji sprawił, że musiała się stamtąd wynieść, ponieważ stała na kursie kolizyjnym dla trasy tramwajowej. I wówczas przeniesiono ją w miejsce, które znamy, czyli przed fronton Biblioteki Raczyńskich i tam ten pomnik stoi do dziś, ale z pewną przerwą. Ponieważ w momencie, gdy budowano ten wielki podziemny parking pod Placem Wolności w latach 2004-2009 pomnik stamtąd zabrano, poddano renowacji i on powrócił w 2009 roku.
A Fundacji Kochania Poznania, zdaje się, marzy się od dawna, żeby stanął też tam jakiś
Raczyński. I to jest właśnie tak, że to, co powróciło,
blisko żony.
Że to, co powróciło, to jest w ogóle, tutaj jeszcze o jednym wątku dopowiem, że ten powrót jest taki znamienny, bo to była pierwotna idea hrabiego Raczyńskiego, żeby właśnie postawić przed biblioteką ten pomnik, ale on nie mógł tam stanąć, bo Plac Wolności jest wyżej niż Wzgórze Winiarskie. Teraz już nie ma problemu, pomnik Konstancji stoi, a właśnie naszą ideą jest to, żeby tam postawić drugi fotel i żeby na nim właśnie zasiadł hrabia Edward Raczyński, który dla Poznania zasłużył się bardzo, a ten Poznań jakoś tak dość słabo mu się cały czas odwdzięcza.
A chyba ten dług trochę mamy zaciągnięty.
Bardzo, bardzo, nawet nie trochę.
Historia żywa.
Śmiesznie słychanie
daje słowo,
kiedy robisz się współczesnym Kasanową,
Kasanową.
Patrzysz w oczy moje piwne, ręce zbytnio masz aktywne i wyglądasz, jakbyś chciał mnie zjeść. Nie bądź taki, wstrzymaj się przez kilka chwil, przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie, nie bądź taki szybki. Weronikę, Małgorzatę i Irenę,
też
przede mną podrywałeś tym systemem,
tym systemem.
Naprawdę do tej pory w odpowiedzi na amory żadna ci nie powiedziała z nich.
Ani Zuzia, ani Juzia,
ani Litka, ani Zosia,
ani Gosia,
ani Kitka,
ani Mania,
ani Hania,
ani Tania,
ani Frania, ani siostra Frani Ania.
Nie bądź taki trzymaj się przez kilka chwil, przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie, nie bądź taki szybki pil.
chciwość to okropnie brzydka wada.
Brzydka wada.
Przez tę wadę się niekiedy głupio wpada.
Głupio wpada.
Zamiast badać tak od razu, lepiej odjąć trochę gazu, o czym właśnie mówi refren ten. Nie bądź taki szybki pil. Wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki pil. Nie bądź taki szybki pil.
Kasanowa.
Dobrze czasem zmienić styl.
Daję słowo.
Chcesz omotać mnie, to powiedz, czemu lata odrzutowiec. Nie bądź taki szybki pil. Nie bądź taki szybki pil. Nie bądź taki szybki pil. Bo wystarczy jedna szpila i nie będzie śladu zbila. Nie bądź taki szybki pil.
Historia żywa.
W nocy z 29 na 30 listopada 1831 roku wybuchło Powstanie Listopadowe. Przypominamy audycję archiwalną i fragmenty autorstwa Barbary Miczko-Malcher.
Grupa podchorążych wdarła się do Belwederu z zamiarem przeprowadzenia zamachu na wielkiego księcia Konstantego. Inny oddział zaatakował polskie koszary rosyjskiej kawalerii. Rosjanie zostali jednak ostrzeżeni na czas, więc Konstanty uszedł przed nożami zamachowców. Bardziej udany okazał się atak na arsenał, ale miał fatalne konsekwencje. Uzbrojone bandy zaczęły się włóczyć po ulicach, linczując Rosjan oraz polskich kolaborantów i zabijając przez pomyłkę dwóch najlepszych polskich generałów. Polskie władze Królestwa Polskiego zrobiły co w ich mocy, by opanować sytuację i uniknąć konfrontacji z Rosją. Minister finansów, książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, poszerzył skład Rady Administracyjnej Państwa o osobę Adama Czartoryskiego i kilku innych znanych polityków. 5 grudnia, chcąc zachować jedność armii i przywrócić porządek, dyktatorem mianowano popularnego generała Józefa Chłopickiego. Miał on nadzieję, że uda mu się rozwiązać całą sprawę w taki sposób, jakby stanowiła ona wewnętrzny polski problem. Umożliwił Konstantemu bezpieczny wyjazd z Warszawy wraz z jego dworem, wojskiem, a nawet agentami policji i więźniami politycznymi. Potem zaś wysłał do Petersburga Lubeckiego, który miał rozpocząć negocjacje. Ale car odmówił spotkania z księciem i 7 stycznia 1831 roku przesłał mu notę, w której stwierdził, że warunkiem wstępnym jakichkolwiek pertraktacji jest bezwarunkowa kapitulacja Polaków. Podnieciło to jeszcze bardziej patriotyczny zapał w całym kraju. Każda wzmianka o pojednawczym rozwiązaniu problemu była uznawana za przejaw defetyzmu, a Chłopicki, który nie widział dla siebie innego wyjścia, złożył rezygnację. Sejm ogłosił stan powstania, a 25 stycznia 1831 roku uległ naciskowi opinii publicznej i spalił za sobą mosty, uchwalając detronizację Mikołaja I jako króla Polski. Na czele nowego rządu stanął Czartoryski, a Michał Radziwiłł został głównodowodzącym wojsk. Królestwo Kongresowe oderwało się od Rosji. W lutym na teren Polski wkroczyły wojska rosyjskie w sile 115 tysięcy żołnierzy, którymi dowodził generał Iwan Dybicz. Armia Polska dysponowała 30 tysiącami ludzi. Na temat udziału Wielkopolan w powstaniu listopadowym rozmawiam z Aliną Sokołowską z Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.
To byli podchorąży ze Szkoły Podchorążych pod wodzą podporucznika Piotra Wysockiego. I to się wszystko działo w Warszawie. Do Poznania pierwsze informacje o tych wydarzeniach dotarły 2 grudnia, co wiadomo z pamiętników Adama Turno. Informacja przyszła dosyć szybko, No i zrobiła piorunujące wrażenie na mieszkańcach Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
I ruszyli. Ruszyli to ci właściwie pierwsi obywatele.
Tak, ruszyli pierwsi obywatele, przede wszystkim dawni oficerowie napoleońscy. Dezydery Chłopowski, Ludwik Szczaniecki, Andrzej Niegolewski, Jan Umiński, wszyscy ze świetnych rodzin i młodsi jeszcze od nich. Seweryn Maciej Mielżyński, Tytus Działeński, także intelektualista Karol Libelt oraz bardzo znana postać, piękna, lekarz Karol Marcinkowski. Oni wszyscy wyruszyli do powstania pomimo znanej im wrogiej postawy Prus oraz mimo tego, że mogli się spodziewać, że Prusy jako państwo, którego byli obywatelami, mogą wyciągnąć wobec nich wszelkie konsekwencje.
Co zresztą się potem stało, prawda?
Co zresztą się potem stało, chociaż można powiedzieć, może w momencie, jak oni wyruszali, jeszcze się z tymi konsekwencjami tak bardzo nie liczono, ponieważ w tym momencie jeszcze się wydawało, że to powstanie zwycięży, że ma duże szanse, no i że osiągnie swój sukces. Z samego powstania, zgodnie z badaniami historyków, wyruszyło około 300 młodych mężczyzn, natomiast z Wielkiego Księstwa Poznańskiego od 3 do 4 tysięcy.
Były i kobiety.
Tak jest, bardzo piękne dwie postacie niewieście. Klaudyna z Działyńskich Potocka, siostra Tytusa Działyńskiego oraz panna Emilia z Czaniecka. One właśnie później, zwłaszcza na początku Klaudyna, tylko później również panna Emilia, stały się takimi symbolami tych kobiet, które opiekują się rannymi, opiekują się wygnańcami, pięknymi symbolami kobiet, o których właściwie w tej chwili to trudno powiedzieć, czy ktoś jeszcze pamięta. Pamiątki związane z Klaudyną są przede wszystkim w Muzeum Zamku w Kórniku. Natomiast muzeum, w którym ja pracuję, czyli Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, może się poszczycić, że ma w swoich zbiorach krzyżyk z Olszynki Grochowskiej, obiekt związany właśnie z postacią Klaudyny z Działyńskich Potockiej.
Bo Wielkopolanie brali udział w kilku bitwach. Najpierw samodzielnie, prawda? A potem wspólnie z oddziałami.
No trudno powiedzieć, czy samodzielnie. W każdym razie Tytusowi Działyńskiemu udało się stosunkowo szybko uzyskać zgodę na to, że będzie tworzył wyłącznie z ochotników poznańskich. Najpierw to był szwadron kawalerii, a później pułk kawalerii zwany Pułkiem Ochotników Jazdy Poznańskiej. I później ten pułk razem z wyprawą Dezyderego Chłopowskiego, która szła na północny wschód, na Litwę, ten pułk razem tam z tą wyprawą poszedł i stoczył bardzo piękną szarżę pod Rajgrodem, w czasie bitwy pod Rajgrodem w maju 1931 roku. Ta wyprawa nie skończyła się niestety dobrze. Chłopowski zdecydował się przejść granicę Prus. W ten sposób zresztą skończyła się również epopeja reszty powstańców, tylko że znacznie później, bo oni po kapitulacji Warszawy jesienią 1931 roku przeszli granicę Prus i zdali się internować między innymi w Brodnicy.
Czyli powstanie trwało rok niecały?
No, niecały rok trwało. W związku z tym, że Królestwo Polskie, będące Królestwem Kongresowym, miało swój własny sejm, swoje własne wojsko, to nie było takie powstanie, jak typowo powstanie takie, można powiedzieć, partyzanckie, jak powstanie styczniowe na przykład, czy Wiosna Ludów. To było powstanie, które miało swoje władze. Był rząd narodowy, którego prezesem był przecież znakomity późniejszy polityk, książę Adam Jerzy Czartoryski. Był sejm, który uchwalił zmianę herbu państwa. I ten herb później występował, był bity na wszystkich monetach, ponieważ było to państwo, które, o czym my sobie pewno też nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, państwo bijące własną monetę. To państwo istniało przez rok i właściwie, można powiedzieć, było republiką, ponieważ nie miało swojego monarchy. Cara Mikołaja I sejm oficjalnie zdetronizował. Były dwa białe godła, koronowany orzeł i obok była pogoń. Oczywiście ta tarcza była ozdobiona u góry koroną królewską. Także to był właśnie ten herb, który przedstawiony był na tych monetach. Po klęsce powstania Mikołaj I oczywiście wydał ukaz o tym, że należy te wszystkie monety zniszczyć. No, należy zniszczyć, zmieść z powierzchni ziemi również i takie świadectwo pewnej suwerenności państwa, którego nie ma. No i wtedy powstała taka tendencja, żeby jednak może nie wszystkie te monety oddawać, żeby coś sobie na pamiątkę zostawić. Stąd są na przykład jakieś, nawet jest, ja nie mamy w naszych zbiorach, ale podobno jest jakaś biżuteria, bransoletki z takich monet. Poza tym te monety były również wtapiane, powiedzmy, w ozdobne cukiernice srebrne, w jakieś kufle. Były wykonywane również takie, można powiedzieć, kolekcjonerskie, jakieś puzderka z tymi monetami. No i właśnie tego typu ozdoby, jakie wspomniałam, że spinki były do kołnierza i do mankietów. Poza tym mamy oczywiście kilka obrazów nawiązujących do powstania listopadowego. Mamy przedstawioną przez Suchodolskiego fragment bitwy o Olszynkę Grochowską oraz dwa piękne portrety braci Mielżyńskich, Seweryna i Macieja w mundurach.
Po przegranym powstaniu Mikołaj I unieważnił Konstytucję Królestwa Polskiego i zlikwidował uniwersytety w Wilnie i Warszawie, a także Warszawski Instytut Politechniczny, Liceum Krzemienieckie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk i inne instytucje. W zamian za to zbudował w Warszawie cytadelę i zagroził, że jeśli dojdzie do dalszych niepokojów, obróci miasto w kupę gruzu. Adam Czartoryski znalazł się na czele listy 10 przywódców powstania skazanych na ścięcie. Na szczęście uratował się, potem działał na emigracji w Paryżu. Ale 10 tysięcy polskich oficerów zesłano na ciężkie roboty lub wcielono jako prostych żołnierzy do rosyjskich pułków stacjonujących na Kaukazie. Ponad 800 sierot, dzieci, których ojcowie zginęli lub udali się na emigrację, odebrano matką i oddano na wychowanie pułkom rosyjskich wojsk. Niezliczoną ilość pomniejszych szlacheckich rodzin zamieszkujących na terenie królestwa pozbawiono przywilejów i doprowadzono do ruiny. Władze skonfiskowały ponad 3000 majątków ziemskich. Na Podolu pozbawiono całego majątku 5000 szlacheckich rodzin. Zdegradowano je do poziomu chłopów i wywieziono na Kaukaz. Kilka lat później zesłano na Syberię 40 tysięcy szlacheckich rodzin z Litwy i Wołynia. Natomiast w księstwie poznańskim, w Wielkopolsce, władze pruskie odwołały namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego, księcia Antoniego Radziwiłła, a stanowisko naczelnego prezesa prowincji powierzono Flotwellowi, który znany był jako germanizator. Bardzo wielu powstańców znalazło się na emigracji. Klaudyna Potocka po klęsce powstania osiedliła się w Dreźni, gdzie niosła pomoc emigrantom. Tam nawiązała też kontakty z pisarzami, z Wincentym Polem, Odyńcem Garczyńskim, z Adamem Mickiewiczem. No, główny ośrodek emigracji powstał w Paryżu.
Była to archiwalna audycja Barbary Miczko-Malcher na temat powstania listopadowego, do którego będziemy jeszcze wracać. Dziś to wszystko, więcej historii w poniedziałek za tydzień po 23. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. Kończymy jak zawsze utworem z dawnych lat. Dobranoc.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi. Od najmłodszych lat dziecinnych wypełnia place, ulice i domy. Znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.